Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Czy stać nas na życie bez rosyjskich surowców? Jakich skutków tego można oczekiwać? Ropa, gaz czy węgiel? Który z tych surowców okaże się najdroższy w zastąpieniu? Czy łatwo będzie znaleźć nowych dostawców? Czy Polska ze swoimi rurociągami i gazociągami w tej nowej sytuacji może okazać się nowym, silnym graczem? Ekonomicznie. Wydanie specjalne. Jeszcze 3 dni temu to bym w ogóle słowa nie wypowiedział, panie Rafale, także cieszę się, że jednak spróbuję ci dorównać kroku.
Za nie mówiłeś.
No za nie mówiłem, szlag mnie trafił po prostu.
A dlaczego?
Nareszcie, przez żłobek małego, tak myślę.
Za nie mówiłeś w żłobku?
Tak, odprowadziłem młodego, wziąłem parę wirusów i nagle szlak, nie mówię. Zapomniałem, że pracuję głosem. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Nie, żebyśmy się zapomnieli, tylko pomyśleliśmy sobie, rozmawiając przed mikrofonami włączonymi z Rafałem, że dużo o tej wojnie mówią wszyscy i że to w różnych obszarach zaczyna po prostu być nie tyle męczące, no bo trudno ominąć ten temat, ale staramy się go mimo wszystko jakoś jeszcze cywilizować, na ile to się da.
Ciekawe swoją drogą, czy w żłobku o nim też mówią.
Wiesz co, jeśli możemy w ekonomicznie na chwilę pogadać o psychologicznie, no to mam takie poczucie, ale to u Zosi 9 lat, nie? Że dzieciaki nie mają z kim tego przerobić. Pytań jest mnóstwo, ja słyszę takie dosyć fundamentalne i proste, nie? A co będzie, jak Putin uderzy w Warszawę? A dlaczego ten Putin jest drugim Hitlerem? I mam poczucie, że to są teksty wrzucane przez nauczycieli, którzy nie odrobili lekcji, że przy dzieciach
sami się nie kontrolują. No. Być może tak. No u mnie w domu żeśmy zaczęli oglądać w pewnym momencie dawno, od wielu lat nieoglądane programy informacyjne w okolicach 19. Specjalnie dla syna.
No tak.
Żeby on sobie obejrzał, nie? Więc no tak, pewnie przydałyby się tam jakieś zajęcia. Natomiast mam wrażenie, że teraz już szkoły przynajmniej, nie wiem jak żłobki i przedszkola, są w takiej troszeczkę kolejnej fazie, bo pierwsza faza była taka właśnie, że wszyscy o tym gadali i właściwie były to takie legendy i doniesienia i historie na ten temat. A teraz już w tych klasach najczęściej są dzieci z Ukrainy też, tak. Bo już zdążyły przyjechać. I właściwie każdy już kogoś zna stamtąd. Siłą rzeczy. My też znamy rodziców tych dzieci i to jest jakby z jednej strony ta wojna jest jakby bliżej, a z drugiej strony dzięki temu pewnie też troszeczkę została oswojona.
Oswojona, choć myślę, że zyskujemy czas na porozmawianie o tym, jak wyglądało ich życie tam, a sam opowiadałeś o tym, że te historie, które ty znasz, no to są historie jedne z najdramatyczniejszych. I nagle się okazuje, że to nie jest tak, że ktoś uciekł na wakacje do Polski na chwilę,
tak. Tylko
uciekł dosłownie spod bomby. I to już wtedy jest inna rozmowa.
Tak, tak, tak. I jakby też nie ma powrotu akurat w przypadku tych ludzi, nie?
Spotykamy się w audycji Ekonomicznie i do brzegu być może postaramy się zmierzać. Dzisiaj na stół kładziemy jedno fundamentalne pytanie. Czy Polskę, bo Europa sobie może jakoś tam poradzi, choć też nas nie wyrywam z tego europejskiego kontekstu, ale czy nas, Polskę, w kontekście gazu, ropy, czegokolwiek jeszcze, węgla, stać na życie bez Rosji?
I tutaj mam wrażenie, że na szczęście odpowiedź jest taka, że tak.
Ale w jakiej perspektywie?
Że to się uda. I mam wrażenie też, że to będzie taki najbardziej długoterminowy efekt. Bo ta wojna się skończy przecież prędzej czy później. Ostatnio nawet wygląda tak, jakby się być może miała skończyć jakoś trochę szybciej. Chociaż nic pewnego oczywiście. To będzie największy, mam wrażenie, pozytywny efekt tej wojny. I dzieje się coś, co było absolutnie nie do pomyślenia w Europie jeszcze pół roku temu czy rok temu. Czyli zapadają decyzje polityczne o tym, żeby na stałe, na trwałe odpiąć się od rosyjskiej energii. I oczywiście każdy tutaj ma swoją własną mapę drogową, bo różne są stopnie uzależnienia i trzeba się z tego w jakiś rozsądny sposób wyplątywać. Natomiast jeśli chodzi o nas, no premier podał, że jeśli chodzi o węgiel, to się odpinamy już za chwilę. No bo rzeczywiście w przypadku węgla ten import jest stosunkowo najmniej istotny, bo jest go, po pierwsze jest go mniej, po drugie mamy swoje własne zapasy. Chociaż szefowie spółek węglowych mówią, że nie będzie możliwości zwiększenia wydobycia węgla w Polsce, więc nie da się zastąpić tego rosyjskiego polskim. Natomiast można go sprowadzać jakoś tam inaczej. Wiesz, węgiel jest o tyle wygodniejszy, że nie potrzebuje rury. Gaz potrzebuje gazociągu, ropa potrzebuje rurociągu, a węgiel nie potrzebuje.
No, potrzebuje kolei. najczęściej.
Wiele różnych sposobów.
Ale no, to zapytam, bo jeżeli nie z Rosji, nie z Ukrainy, to skąd ten węgiel mamy
kupić? Z RPA, z Australii.
Okej, okay. Nie jest droższy?
Może trochę, ale z drugiej strony węgiel z Rosji też jest droższy niż jeszcze rok temu. No wszystko jest droższe. Są dwa różne osobne problemy. Po pierwsze, czy nam zabraknie, czy nie zabraknie. I byłby dramat, gdyby zabrakło. Natomiast jak nie zabraknie, to o ile będzie droższe? No bo wiadomo, że będzie no droższe. Tak. Natomiast ważne, żeby nie zabrakło.
A jednak nie zabrakło i tutaj kłania nam się długość zimy, siła tej zimy i tak dalej. To będzie wpływało na to, ile tego węgla będziemy potrzebowali.
Tak, prawda? Tak. I to sprawia, że to jest fajny moment na podejmowanie takich decyzji, bo właśnie kończymy zimę, prawda? No tak, więc ale najbliższe problemy będą najszybciej za pół roku. I to będą problemy bardziej, jeśli już to z gazem, niż z węglem. Węglem bym się nie przejmował. Ten węgiel z Rosji w ogóle nie szedł do elektrowni polskich, więc to nie powinno mieć wpływu na system ciepłowni energetyczny. Do ciepłowni tak, to już bardziej. No natomiast jest to, no tak jak mówię, to jest niewielki odsetek całego naszego zużycia węgla w kraju, więc o to jest zastępowalne. I tutaj powinien być stosunkowo najmniejszy problem. Większy problem jest z gazem, a jeszcze większy problem jest z ropą naftową.
Dobra,
z
to gazem skupmy się na gazie najpierw. To znaczy problem większy niż z węglem, to większy polega na czym?
No na tym, że tutaj rzeczywiście uzależnienie od rosyjskiego gazu było trochę większe, chociaż na szczęście okazało się, tak trochę to jest zbieg okoliczności, bo przecież zaczęliśmy budować Baltic Pipe, kiedy nie było mowy o żadnej wojnie Rosji z Ukrainą. Po prostu zaczęliśmy go budować, żeby się zdywersyfikować. I teraz się okazuje, że to akurat w sam raz będzie, bo odpalamy, mamy odpalić ten gazociąg, który biegnie przez Danię z Norwegii i on ma ruszyć od października chyba, no czyli idealnie, tak, na początku kolejnej zimy. I na początku jego przepustowość będzie dość niewielka, tam są jakieś techniczne kwestie, w które nie będę teraz wchodzić. W każdym razie na full, na całego ten gazociąg ma chodzić od nowego roku już. I jak on będzie chodził, to plus gazoport nas ustawia tak właściwie.
Dobra, ale to dopytam o szczegóły. Budowaliśmy sobie tę rurę z Norwegii przez Danię do Polski, bo nie chcieliśmy tej rury z Rosji, nie chcieliśmy gazu rosyjskiego w jakimś tam okresie czasu? Czy powód był inny?
Nie, no chodziło może nie tyle o jakieś takie drastyczne zrywanie z Rosją, ale też chodziło o to, żeby mieć lepszą pozycję negocjacyjną, jeśli chodzi o cenę. Okay. Bo jak klient, jak partner z drugiej strony widzi, że ty masz wybór i jak nie od niego, to możesz sobie wziąć z innej rury, to też inaczej rozmawia, nie? Więc myślę, że to mogło mieć znaczenie. A po drugie były też takie głosy polityczne, że to nam da możliwość w razie czego całkowitego odpięcia się od Rosji. Natomiast pewnie nikt nie przypuszczał, że trzeba to będzie robić natychmiast.
Dokładnie. A jeśli mówimy o gazoporcie, to LNG skąd będziemy kupować?
Z tym LNG może być potencjalny problem, ponieważ no, założenia są takie, że LNG będziemy kupować ze Stanów Zjednoczonych i z Kataru. To jest dwóch największych dostawców na świecie. I prezydent Joe Biden też zapewnia, że tutaj
special price for you, my friend.
Właśnie, dokładnie. Natomiast jak się zagłębić w różne media branżowe, które opisują to, co się dzieje na rynku gazu na świecie w tej chwili, to one piszą, że w Stanach Zjednoczonych nie ma możliwości zwiększenia eksportu tego gazu ponad to, co jest w tej chwili. To jest ograniczone infrastrukturą. Znaczy, trzeba pobudować kolejne gazoporty.
A, gazoporty. Myślałem, że statków nie ma. Nie.
Statki są, natomiast jest za mało tych miejsc, w których to się przeładowuje. Więc jak się okaże, że za chwilę cały świat potrzebuje tego gazu, no to może zrobić się troszeczkę ciężko. Jest ten Katar oczywiście też, natomiast no i w przypadku Stanów, i w przypadku Kataru może być taka sytuacja, jaka była rok temu de facto na rynkach, że nagle Japończycy zaczęli dawać wyższe ceny niż w Europie. No i tu jest wolny rynek. Te amerykańskie firmy nie są własnością państwa. Joe Biden może coś tam zapowiadać, ale de facto jest to amerykański biznes prywatny. Jak mu Japończycy dadzą dwa razy wyższą cenę niż Europejczycy, to ale ja nie wiem, czy on posłucha.
Czy nie było ostatnio nawet takiej dyskusji chyba po stronie Rosji właśnie, która powiedziała, ale okej, nie ma sprawy, my sobie to wypchniemy do Azji Południowej, w ogóle oni to kupią z pocałowaniem ręki, więc nie musicie brać w Europie.
Tak, Rosja na to liczy oczywiście, natomiast to też jest ciekawostka, bo ostatnio właśnie miała miejsce aukcja w Japonii na dostawę LNG, się robi aukcję i pierwszy raz bo aukcja ma swoje warunki, nie ma swój regulamin. Pierwszy raz w tym regulaminie było napisane, że do aukcji nie są dopuszczone ładunki LNG, które zostały zapakowane na tankowce w Rosji.
Fajne.
I po prostu już jest zapis w regulaminie i nie ma dyskusji. Nie dyskutujemy... Po prostu odpada rosyjski gaz.
Nie ma problemu, w każdy możliwy kraj, który by być może chciał kupić, ale cholera nawet nie może kupić.
Tak, tak. Więc tutaj no, wpływy amerykańskie na świecie jednak cały czas są duże i nikt nie będzie się kopał z Amerykanami tylko po to, żeby ratować Rosjan. To różnica we wpływach myślę, że jest dość duża na korzyść Stanów Zjednoczonych i nawet to, co robią Chiny, to pokazują, które być może nawet chciałyby tam gdzieś tam po cichu na lewo, żeby nikt nie widział, coś tam pomagać. Natomiast oficjalnie bardzo mocno uważają, bo niepotrzebny im jest konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, konflikt handlowy, bo o takim oczywiście w tym momencie mowa. Cały świat widzi, co się dzieje z rosyjską gospodarką pod tymi sankcjami. Jak w 2 tygodnie została 11. największa gospodarka na świecie doprowadzona do recesji głębokiej, która będzie trwać. Nikt tego nie chce mieć u siebie przecież. No, Chiny widzą, że z Chinami można to samo zrobić. Trochę trudniej by było,
myślę, że tak.
Ale jednak...
Bo to nie tylko surowce. Nie?
Cały świat widzi, że jak się Amerykanie z Europą zmówią, to jest tak duża część światowego PKB, że jeśli oni działają wspólnie, to są w stanie zdołować każdą inną gospodarkę na świecie. I bardzo fajnie, że wszyscy to widzą. To dobrze dla nas, nie? Więc tak wyglądają możliwości eksportowania przez Rosję tego gazu gdzieś indziej. One oczywiście są i coś tam na pewno będą eksportować, natomiast nie przesadzałbym tutaj z tym, że oni poradzą sobie ze wszystkim i będą zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o nas, no to tak jak mówiłem, gazoport i Baltic Pipe powodują, że tak właściwie nie powinniśmy mieć żadnego problemu z gazem od nowego roku.
Słyszałem ostatnio na kongresie samorządowym, takim ekologicznym w Łodzi, od wielu samorządowców, którzy są ciśnięci, że ekologia, ekologia, ekologia. Oni mówią, słuchajcie, ale to nie jest takie proste. I pojawił się wątek międzynarodowy, a nie samorządowy, że tak naprawdę właścicielem sporej liczby zbiorników w Europie Zachodniej na gaz jest Gazprom.
Gazprom,
i
tak.
Gazprom nie pozwalał ich uzupełniać właśnie po to, żeby cisnąć na cenę.
To nawet nie to, że nie pozwalał, tylko po prostu, bo to on je musi uzupełniać, bo są jego, przecież nikt inny nie będzie ich zbiorników uzupełniać, nie mają kluczy do tego
paradoksów
zbiornika.
I paranoi w tym wszystkim, tak. Jaka to jest cholerna układanka.
Tak, tak, oczywiście to jest bardzo, bardzo ciekawe wszystko, tak. I te zbiorniki są w Austrii, w Niemczech, nie ma ich w Polsce i dlatego na przykład Polska miała zbiorniki z gazem tej zimy zapełnione znacznie bardziej niż w niektórych krajach na zachodzie. Podejrzewam, że z tym gazem w ogóle moglibyśmy już teraz odpiąć się od rosyjskiego gazu, ale nie robimy tego teraz właśnie chyba. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi, żeby sobie zapełnić znowu zbiorniki. Jasne. Jeszcze raz przed następną zimą. Jak będą pełne, się odpinamy się.
Dobra, czyli mamy kwestię węgla rozwiązaną, powiedzmy gazu także, no i mamy ropę. Okazuje się, że Polska jest jednym z największych importerów rosyjskiej ropy.
Tak, tak.
I co? Obajtek powie, dobra, nie chcę?
I tutaj by się mogło wydawać, że tutaj może być zdecydowanie największy problem. Po tej konferencji ostatniej premiera Morawieckiego, w której był też prezes Obajtek.
Premier Obajtek, śmiało, w ogóle nie przejmuj się.
Okazało się, no i padła zapowiedź, że do końca roku się wyplątujemy z tej rosyjskiej ropy. Tam jest kwestia kontraktów, które obowiązują. Jak je złamiesz wcześniej, to płacisz duże kary. Więc pewnie chodzi o to. I wtedy docelowo mamy, ja powiem szczerze, że no, dokształciłem się z tego tematu ostatnio, ale nie miałem naprawdę zielonego pojęcia, że naftoport, który istnieje w Gdańsku, ja sam jestem z Gdańska, więc kąpałem się przy tym naftoporcie, bo tam obok jest plaża, więc wiem, jak to wygląda. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że to jest tak duże, jeśli chodzi o przepustowość, bo jest naftoport i sam naftoport nie pełniłby takiej funkcji, gdyby nie to, że do niego jest podpięta rura, która potem leci na południe do Płocka i łączy się z rurociągiem Przyjaźń, który leci z Rosji aż do Niemiec. To jest taka odnoga. I ta przepustowość jest w tej rury z Gdańska do Płocka. To jest, z tego co pamiętam, 30 milionów ton ropy rocznie. Tyle możemy stamtąd przyjąć. A Orlen, rafineria w Płocku, jest w stanie przerobić 16,5 miliona ton w ciągu roku. A ta rura ma 30. No to zaspokaja wszystkie potrzeby Orlenu i jeszcze pół rury zostaje.
No dobra, no to dlaczego Orlen się nie próbował, że tak powiem, uniezależnić
wcześniej? Ropa z Rosji, bo po pierwsze miał umowy długoterminowe, które kosztują, a poza tym ropa z Rosji jest tańsza, oczywiście, że tak. A poza tym jeszcze wcześniej, przed paroma laty, było tak, że rafineria, kwestie techniczne wchodziły. Rafineria w Płocku była dostosowana do przerabiania ropy z Rosji, bo tam są różne cechy chemiczne, prawda? Różnych gatunków ropy. Zresztą rafineria w Gdańsku też na początku była do tej ropy rosyjskiej dostosowana, natomiast potem w Lotosie przerobiono te instalacje w Gdańsku i następnie w Płocku też je przerobiono. I dzisiaj ta sytuacja już jest inna. I prezes Obajtek mówi, że w ciągu ostatnich lat oni testowali dziesiątki różnych gatunków ropy, tak na próbę, zobaczyć, czy instalacja przyjmie, czy nie przyjmie. I mówi, że jest okej. Okay,
ale to co jeszcze można? Jak nie Rosja, to gdzie kupować teraz ropę, żeby cenowo się nam prawie zgadzało?
No właśnie, będzie taka sytuacja jak w przypadku gazu, że będziemy kupować, jak to się mówi, ropę z morza. Po prostu. Czyli z tankowców. I jeszcze raz wrócę do Obajtka. On na tej konferencji powiedział, że oni od początku wojny zamówili 28 tankowców z ropą. I to powiedział w dniu, w którym wojna trwała 34 dni. Czyli oni codziennie, prawie codziennie jeden tankowiec zamawiają. Czyli to się nagle zrobił strasznie duży ruch w interesie. I to wszystko przypływa do tego samego jednego naftoportu w Gdańsku. I tą rurą leci. Więc nagle się okazuje, że to będzie kluczowe miejsce z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.
Plaże zamkną.
W Polsce.
Będą korki przed naftoportem i koniec z plażowaniem.
Nie no, plaż nie zamknął.
Będzie piękny widok. O ty zobacz, kolejny tankowiec Obajtka wpływa.
Tak, no będzie, jak ktoś na przykład przyjedzie do Trójmiasta turystycznie, będzie chciał zwiedzać, to być może to będzie kolejny taki punkt programu, że zobaczcie, to jest nasz naftoport.
Wzdłuż tej rury,
nasza
do
duma.
Płocka. A potem
do Przyjaźni. Rura jest pod ziemią, to trzeba wiedzieć, którędy ona
ale
idzie.
Ale przynajmniej do wejścia podejdziemy. Ale zobacz, to tylko ta ropa na tankowcach jest skądś. Z tak. Jakiego kraju można kupić w miarę tanio?
No, to tu jest znacznie większy wybór niż...
Z Wenezueli. Uznaliśmy, że to mniejsza zło na chwilę.
Jest znacznie większy wybór niż w przypadku gazu LNG, który jest eksportowany właściwie z tam, nie wiem, 3-4 miejsc na świecie tylko. I żeby eksportować gaz, też musisz u siebie postawić gazoport. No tak. Z ropą jest troszeczkę prościej, bo gazoporty LNG to jest stosunkowo nowa sprawa generalnie na świecie.
Tak.
Jeszcze tam 20 lat temu były mało gdzie, prawda? A ropą na morzu handluje się od wielu lat, więc to jest jakby taka sytuacja, w którą łatwiej wejść, mam wrażenie, więc... No, to trzeba by prześledzić komunikaty Orlenu z ostatnich lat. Oni kupowali ropę z Nigerii, na przykład z Afryki mieli kilka dostaw. Natomiast przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej. No, przy okazji przejmowania Lotosu 30% rafinerii w Gdańsku ma dostać Saudi Aramco, czyli saudyjski Orlen, no tak. Można powiedzieć, prawda? Największa firma naftowa na świecie. I to też jest kolejny zbieg okoliczności, tak jak z tą rurą Baltic Pipe gazową, tak? Znaczy, wymyślaliśmy ten scenariusz, kiedy w ogóle nie było mowy o żadnej wojnie. I teraz się okazuje, że to pasuje. No nie, że to akurat Saudyjczycy będą w rafinerii
w Gdańsku. Saudyjczycy,
bo oni wtedy będą dbać o to, tak? To będzie dla nich, to nie będziemy dla nich tylko po prostu zewnętrznym klientem, tylko oni sami tutaj są zaangażowani kapitałowo. To patrzysz troszeczkę inaczej
nie,
wtedy,
patrzę,
nie?
No, to w ten sposób tak, ale jeszcze po drodze są Węgrzy, nie? Tak naprawdę, czy nie? W tym wszystkim sprzedawaniu Lotosu i ewentualnie...
No Węgrzy są z drugiej strony, tak, ale Węgrzy są, jeśli chodzi o stacje benzynowe tylko.
Dobra.
A nie jeśli chodzi o przerób ropy i rafinerię.
I tego nie zmieniamy, tak? Widząc, co się dzieje na Węgrzech? Nie.
Nie zmieniamy. Znaczy, no trudno by to było zmienić, poza tym by to zablokowało całą transakcję.
No, ale wiesz...
I wtedy to Saudyjczyków też byś.
Nie mamy, no.
A poza tym powiem ci, że to wcale nie jest pewne, że MOL przejmie, czyli Węgrzy, że przejmą te stacje benzynowe, ponieważ z tego, co czytałem, gdzieś tam kiedyś, to większość tych stacji Lotosu, które mają iść w ręce węgierskie, to są stacje franczyzowe, czyli są właściciele po prostu tacy...
Będzie można powiedzieć, to nie my, to oni. Indywidualnie.
Chodzi o to, że to nie są stacje, które należą do Lotosu,
no tak,
tylko
czyli,
to są franczyzowe,
prywatny człowiek
więc
sobie
są
kupił.
Prywatni właściciele i ci prywatni właściciele byli związani umowami z Lotosem, ale nie będą związani umowami z MOL-em. Znaczy, będą musieli podpisać nową umowę z nowym podmiotem. I wcale nigdzie nie jest napisane, że podpiszą tą umowę, bo mogą nie chcieć po prostu.
Ale to zostaną z niczym? No wiesz, zainwestowali
to zostaną
wtedy.
Stacją benzynową i potem podejrzewam, że Orlen odczeka 3 miesiące, powie do MOL-a, się umówiliście, ale oni nie chcą. No i co poradzimy, że oni nie chcą? I wtedy tam ich haps. Nie mówiąc o tym, że BP może ich przejąć, Shell może ich przejąć, mamy parę zagranicznych marek na rynku, prawda?
Ciąż.
Które też pewnie mogą sobie chcieć poszerzyć sieć, więc ten MOL nie powinien akurat tutaj na szczęście nam przeszkadzać, mam taką nadzieję. W każdym razie, jeśli jeśli chodzi o ropę, no to też nagle się okazuje, że Morze Bałtyckie, naftoport w Gdańsku i rura z Gdańska do Płocka ratuje nam tyłek. I pozostaje kwestia ceny. To wszystko oczywiście może być droższe, bo jeśli Rosja eksportowała do Europy 3 miliony baryłek dziennie i nie będzie 3 milionów baryłek dziennie na rynku w skali świata, no to to jest jednak dość duży uszczerbek w podaży, co powinien wywoływać wzrost ceny, ale być może już bardziej nie podrośnie niż do tej pory podrosła. No come on, mieliśmy ponad 8 zł za litr, jeśli chodzi o średnią w kraju, bo ja wiem, że były przypadki po 10, ale średnia w kraju była na 8, więc...
Aż się prosi powiedzieć, come on, no ileż można.
No, prawda? No właśnie.
Ja ostatnio tankuję już tylko, nigdy mi się to nie zdarzało, ale zawsze tak, tyle tak często nie jeździłem na stację, bo tak albo tak szybko spalam, albo tak dużo płacę, że myślę sobie, kurczę, no nie, zawsze tankowałem za 250. No,
dalej możesz tankować za 250, ale częściej. No tak,
tak. I tak się to cholera kończy, no.
To dokładnie tak będzie. Powiem ci jeszcze taką ciekawostkę, że wiele wskazuje na to, że jak się odepniemy od tej rosyjskiej ropy i jak Niemcy się odepną, bo Niemcy też zapowiadają, Niemcy mają problem z gazem i to im zajmie parę lat, natomiast od ropy też chcą się odpiąć do końca roku, tak samo jak Polacy. Więc jak się w tym samym momencie odepnie Polska od rosyjskiego gazu i się Niemcy odepną jak się Niemcy odepną od rosyjskiej ropy w tym samym momencie, to wiele wskazuje na to, że Niemcy będą musieli się uzależnić od Polski. Znaczy Niemcy też będą musieli ciągnąć ropę do swoich rafinerii
z Gdańska. Ale to z Gdańska, czyli przyjaźnią później będzie szło sobie, okej.
Tak, no bo tam już nie będzie ropy z Rosji, będzie pusta ta przyjaźń.
Będziemy mogli szantażować jak Rosjanie nas teraz. A powiemy Scholzowi, no wie pan co, no nie podoba nam się to, co pan o nas mówi
pewno
tutaj.
Poczujemy się zdecydowanie lepiej. W każdym razie okazuje się, słuchaj, że Niemcy w kontekście ropy naftowej i rurociągów, to są właściwie trzy osobne systemy niepołączone ze sobą. Południe Niemiec dostaje ropę rurami z Adriatyku, z Triestu i z Marsylii, z Morza Śródziemnego. Nadrenia, czyli dawne RFN, północ Niemiec, no to jest Rotterdam i Morze Północne. Natomiast cały były obszar NRD, tutaj blisko polskiej granicy, no to tam jest tylko rurociąg Przyjaźń. Tam nie ma, oni nie mają żadnego innego źródła ropy. Więc w skali całych Niemiec odpięcie się od ropy powoduje umiarkowany problem, no bo 2/3 terenu Niemiec jest, w ogóle nigdy w życiu nie widziało rosyjskiej ropy na oczy, bo tam mają inną ropę.
Sucho w Berlinie na stacjach z uwagi na Przyjaźń zamkniętą byłoby kiepsko.
Tak, i oni do tych mają dwie rafinerie na terenie byłego NRD i do tych rafinerii jest tylko jeden taki mały rurociąg z Rostocku, ale on jest mały, to jest za mało, a reszta musi iść rurociągiem Przyjaźń. I tak jak już mówiłem wcześniej, jest miejsce w tej rurze. Znaczy z Gdańska bierzemy wszystko, co potrzebujemy do Orlenu i tam dalej jest dużo miejsca. Jest technicznie możliwe, żeby dostarczać z Gdańska ropę naftową do rafinerii na wschodzie Niemiec.
Czyli do Hamburga nie ma sensu płynąć, bo nie ma skąd później puścić tej ropy
dalej.
Tam
nie ma rury, ma rury. To jest absurd kompletnie.
Nie, ale to absurd. Możemy być, wiesz, możemy się naprawdę na nich odegrać.
Nie, mówię, że z punktu widzenia niemieckiego to jest absurd, że oni dopuścili do takiej sytuacji, że mają kompletnie idiotyczny system połączeń rurociągowych w Niemczech. Powinni w to zainwestować dawno temu, ale nie chcieli. Tak samo jak nie chcieli inwestować w gazoporty do tej pory i dopiero teraz będą je budować. Nie?
Widziałem tego twojego tweeta, gdzie mówisz im, a można było się zadłużyć i mądrze sobie poradzić z tym?
No tak, bo myślę, że to może mieć jedno z drugim coś wspólnego, tak? Że taka niechęć przed inwestowaniem, bo właściwie po co inwestycje kosztują, będziemy mieć deficyt w budżecie, bo mieliby deficyt, tak? I po co nam to? Przecież wszystko dobrze działa, nie?
Do czasu.
Więc po a nagle się okazuje, że jest taka sytuacja, że przestaje działać. Więc może naprawdę na serio może być taka sytuacja od przyszłego roku, że Niemcy zostaną zmuszeni do tego, żeby część ropy naftowej dla swoich rafinerii na wschodzie importować. Znaczy oni sobie będą ją samodzielnie kupować gdzieś tam od kogoś z morza, natomiast dostawa będzie do portu w Gdańsku i potem dostawa będzie polskimi rurociągami.
Pięknie, zarobimy na tym. Gdańska przez przesył.
Oczywiście, żeby to było możliwe, oni muszą sobie zarezerwować miejsce w tych naszych rurociągach, bo my też możemy powiedzieć, że a może będziemy dostarczać wcale nie Niemcom, tylko Czechom, tak? Albo Ukraińcom.
Myślę, że będziemy patrzeć i tak. Słuchajcie, głosowaliście ostatnio na Radzie Europejskiej, a to nie ma miejsca w Róże, no bardzo nam przykro. No
w każdym razie potencjalnie jest to interesująca. Potencjalnie jest to interesująca historia, tak? Bo może tak być. Oczywiście ja zakładam, że Niemcy teraz już się wezmą za te swoje inwestycje i za parę lat sobie, nie wiem, poszerzą ten rurociąg do Rostocka na przykład, albo połączą te rafinerie z innymi systemami swoich rurociągów, tam z Bawarią na przykład. I wtedy już nie będą musieli z Gdańska tego ciągnąć, ale przez ten pewien czas będą do tego zmuszeni.
Wykorzystajmy to, rządzie szanowny. Wiemy, że potraficie.
Więc nie tylko, że nas stać na to, żeby się odpiąć od rosyjskiej ropy. My jeszcze uzależnimy Niemców przy okazji. A jeszcze jest jeden smaczek do tego wszystkiego. Ta rafineria, tam miasteczko się nazywa Szwed, blisko Szczecina, po niemieckiej stronie, która właśnie będzie uzależniona od ropy z Gdańska. Ona jest w Niemczech, ale ona należy w większości do Rosnieftu. Tam jest rosyjski właściciel. I teraz, wiesz, Niemcy mogą tutaj z nami gadać, żebyśmy może ropę im tam dostarczali.
Ale kto im to przerobi?
Ale właściciel jest rosyjski.
Okej.
No możemy powiedzieć, że możemy dostarczyć, jak nam sprzedadzą rafinerię. Teraz już tutaj włączam, wiesz, improwizuję, nie?
Dobre. Ja i właśnie dlatego
Rafał... Ciekawe, co prezes Obajtek na to.
Na to? Wiesz co, wyślemy mu tę audycję.
Gdyby była rafineria w Niemczech do kupienia.
Rafał Hirsch poleca i szanowny panie premierze Obajtku, natomiast gdyby
tylko
się okazało...
Czy to wypada kupować rafinerię od Rosnieftu?
Oczywiście, że tak, jest wojna, to się wszystko uzasadni dobrem wspólnym.
Jak dobra cena będzie.
Jak będzie dobra cena, natomiast mam nadzieję, Rafał, że jeżeli on pójdzie na to, no to będziesz miał z tego procent, a ja też jakiś mały od ciebie za to, że to padło w tej naszej wspólnej małej audycyjce. No i w ten sposób dobiliśmy targu. Bardzo dziękujemy, szanowni słuchacze, do usłyszenia. Póki jeszcze nie jesteśmy milionerami na ropie.
Dobranoc.
Dziękujemy za twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.